Tajemnicze dźwięki rozlegają się z Państwa odbiorników. Witam w kolejnym Arsenale Kultury. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Piotr Bernatowicz. A dzisiaj rozmawiać będziemy o minimalizmie w sztuce, w różnych formach sztuki. Wysłuchaliśmy na początku kompozycji Steve'a Reicha, Music for 18 Musicians. Ta kompozycja ostatnio zagościła na festiwalu Enter Enea na poznańskim Strzeszynku. Tam mogliśmy wysłuchać w wykonaniu zespołu Kwadrofonik i goście całej tej kompozycji. To było we wtorek. Kompozycja, która jest uznawana za kamień milowy w rozwoju muzyki współczesnej, a przede wszystkim za przykład, doskonały przykład minimalizmu. I to jest punkt wyjścia naszego programu. Naszym gościem jest pan Wojciech Delikta, doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który prowadzi badania właśnie na temat minimalizmu, a dokładnie na temat postminimalizmu.
Bardzo witam serdecznie.
I może pierwsze pytanie. Wysłuchaliśmy fragmentu tego utworu. Cały utwór ma ponad godzinę, ale pewne zasadnicze elementy, takie jak na przykład powtarzalność kompozycji, sprowadzenie kompozycji muzycznej do bardzo prostej struktury, pozbycie się różnych ozdobników, jakby taka najbardziej prosta, przejrzysta struktura, która tutaj mogła być też słyszalna już w tym dwuminutowym fragmencie. Czy te cechy, takie podstawowe cechy, też odnajdujemy w minimalizmie, w sztukach wizualnych?
Oczywiście, repetytywność czy powtarzalność po prostu jest jedną z charakterystycznych cech deskryptywnych minimal artu. I zanim...
Cecha deskryptywna, może tutaj...
Tak,
wytłumaczmy te trudne pojęcia, które się zaczynają pojawiać.
Tak, to sami nie rozumiemy, przynajmniej.
W sztukach wizualnych objawiało się to chociażby powtarzaniem pewnych jednostek. I twórcy minimalizmu, najważniejszymi eksponentami byli chociażby Donald Judd czy Robert Morris, posługiwali się właśnie jednostkami, to znaczy pewnymi formami, które można byłoby układać i powtarzać. Z minimalizmem w sztukach wizualnych wiąże się pewien paradoks. Mianowicie David Batchelor, jeden z badaczy minimal artu, czyli właściwie sztuki, która narodziła się w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, powiedział, że problemem minimalizmu było to, że właściwie nigdy nie istniał. I to, co miał jak gdyby na myśli, to to, że właśnie przedstawiciele minimal artu nigdy nie zgadzali się z tym, żeby określić ich wspólną nazwą, czyli właśnie tym minimalizmem, tym minimalem. Ale to wiązało się też z tym, że chociażby Donald Judd mówił, że w minimalizmie nie ma tak naprawdę czego oglądać. Jak gdyby ta sztuka jest pozbawiona tego, czego dotychczas, co dotychczas sztuka jak gdyby wyławiała i wystawiała na punkt, na plan pierwszy, czyli rodzaj ekspresji. I tej ekspresji w minimalizmie nie ma w ogóle. Zamiast ekspresji tego niezwykłego jak gdyby ducha twórczego, rodzaj jakiejś poetyki charakterystycznej dla danego artysty, mamy właśnie powtarzalność pewnych form zaczerpniętych przede wszystkim z matematyki i geometrii.
To może ja tutaj pierwsze pytanie wtrącę. Jeżeli nie ma czego oglądać, czy to znaczyłoby, że minimalizm w sztukach wizualnych w większym stopniu niż w muzyce opiera się na negacji, na odrzucaniu, na zanegowaniu tradycji, trochę na postawieniu widza w takiej sytuacji, że on jest jakby zakłopotany, tak? Jakby spodziewa się, wchodzi do galerii, spodziewa się zobaczyć tam dzieła sztuki, no i jakby staje wobec czego? Wobec pewnych materiałów, form geometrycznych, które właściwie nie dają żadnego punktu zaczepienia.
Oczywiście te słowa Judda dotyczące tego, że w minimalizmie nie ma czego oglądać, to był właściwie rodzaj żartu, ale innym żartem, jaki tutaj mógłby posłużyć do zilustrowania, czym minimal art był, to słowa innego artysty, zupełnie niezwiązanego z minimal artem, a właściwie z kierunkiem przeciwnym, abstrakcyjnym ekspresjonizmem. Barnett Newman powiedział, że tak naprawdę idziemy do galerii, a rzeźby, które są w galerii, to są przedmioty, o które możemy się potykać. No i właściwie minimal art i rzeźby minimalistyczne, obiekty minimalistyczne, to są takie obiekty, o które możemy się potykać. Ale to potykanie się jest niezwykle ważne, ponieważ ustawia w jakiś sposób pozycję widza. Widz musi być jak gdyby aktywnym członkiem doświadczenia galeryjnego. To znaczy on musi korzystać z obiektów minimalistycznych jako nie takich autonomicznych obiektów, na które się po prostu patrzy.
Ale czyli rozumiem, że to wymaga od obserwatora, od widza, od gościa galerii, od kogoś, kto ma zamiar pobyć obok takiego minimalistycznego dzieła, wejść w nim w jakąś relację, wymaga to gruntownego jednak przygotowania. To nie jest sztuka dla nieprzygotowanych osób, które mają zamiar tylko pewną estetyką tych dzieł się nacieszyć. Bo na przykład Sofia Szywiaków pisze, że spuścizna minimalizmu, podobnie jak pop artu, to są dwa wielkie symbole kryzysu estetycznego.
Być może w jej ocenie jest to kryzys. Według mnie minimal art stanowi jeden z najważniejszych kierunków XX wieku, właściwie któremu można przypisać istotną rolę w zmianie czy dowartościowaniu roli widza, a tym samym jak gdyby nie można odmówić minimalizmowi jak gdyby udziału w takiej zmianie paradygmatycznej, to znaczy mamy tutaj do czynienia ze sztuką, która po raz pierwszy od właściwie bardzo długiego czasu, odkąd sztuka istnieje, jak gdyby angażuje widza. To znaczy...
Ale to ja tutaj trochę się przeciwstawię temu, dlatego że właściwie każda sztuka angażuje widza, w tym sensie, że jakby wciąga go w pewną narrację, wciąga go w pewną opowieść. No możemy powiedzieć, że freski Giotta, tak, jakby opowiadające o życiu Chrystusa, też wciągały widza w pewną opowieść. Znaczy wymagały widza, który jakby zaczyna przyglądać, zaczyna czytać, odczytywać, odnajdywać pewne sensy. Czy tutaj nie mamy trochę takiego jakby przeniesienia tego na inny poziom może?
Zdecydowanie, tak. Jest to poziom jak gdyby taki chyba najbliższy, najbardziej prozaiczny. To znaczy minimalizm przede wszystkim daje widzowi świadomość tego, że widz znajduje się w przestrzeni i że to, z czym bytuje, to, co go otacza, jest realne i jak gdyby minimalizm ma na celu jak gdyby dowartościować nasze też jak gdyby uposażenie takie sensoryczne. Mówi nam mniej więcej o tym, że istniejemy w przestrzeni, ale też, że sami stanowimy pewną przestrzeń i tę przestrzeń zajmujemy.
Okej, zaczynam się trochę rozjaśniać. Czyli do minimalizmu nie podchodzimy jako do stylu w sztuce, tylko raczej jako do konceptualnego, technicznego narzędzia kształtowania przestrzeni, patrzenia na przestrzeń?
Można tak spojrzeć, co wcale nie oznacza, że sztuka minimalistyczna nie jest estetyczna, ponieważ obiekty minimalistyczne, rzeźby minimalistyczne są wykonane z niezwykłą precyzją. To znaczy one są wykonane też z niebywale szlachetnych materiałów, chociażby ze stali nierdzewnej, chromu czy pleksiglasu barwionego, co jak gdyby nadaje im bardzo ładny, żeby tutaj tak uprościć, wygląd. Ale to, co jest też istotne, to, że te wszystkie materiały, te ładne, czyste, pozbawione są śladu dłoni artysty, jakiegokolwiek gestu. To znaczy,
czy to oznacza taką dehumanizację sztuki, tak? Jakby odczłowieczenie dzieła sztuki, że ono nie jest jakby świadectwem pracy konkretnego artysty, konkretnego człowieka.
Nie powiedziałbym, że jest odczłowieczeniem, raczej wymazaniem jak gdyby takiej hierarchii, gdzie artysta jest najważniejszy. To znaczy, jeżeli wyrugujemy z dzieła sztuki właśnie gest artysty, to tym, co pozostanie, będzie doświadczenie widza. I być może, że właśnie tutaj zawiera się ta paradygmatyczna zmiana.
Ale czy to nie jest trochę takie udawane, tak bym powiedział? Dlatego, że jednak mówimy o artystach minimal artu. Donald Judd, Richard Serra, tak? Jakby to są, czy Robert Morris. No jednak te postaci stoją za tymi dziełami. Nie mówimy, tak jak w przypadku na przykład średniowiecznych, tutaj wrócę znowu do mojej ulubionej epoki, nie mówimy o anonimowych artystach. Nie mamy dzieł, które funkcjonują w oderwaniu od właśnie tych osobowości.
Tak, ta anonimowość jak gdyby została wyparta, to znaczy myśmy się do tego przyczynili, my, czyli historycy, krytycy sztuki, ponieważ chcemy jak gdyby pokazać, jak przebiegała pewnego rodzaju linia rozwojowa i chcemy jak najlepiej nazywać i określać i charakteryzować dane zjawiska. Nawet Alfred Barr, który był pierwszym dyrektorem Museum of Modern Art w Nowym Jorku, mówił, że historyk sztuki to ten, który ma za zadanie wszystko nazwać. I rzeczywiście my przyczyniliśmy się do tego, że minimalizm przestał być taki anonimowy i widzimy w tych obiektach minimalistycznych konkretnych artystów. Niemniej tutaj jak gdyby powrócę do tych intencji, jeżeli można je rzeczywiście jak gdyby w 100% odtworzyć, do intencji artystów, które polegały na tym, by te wszystkie rzeźby były tylko rodzajem ich koncepcji, a całe wykonawstwo zlecali fabrykom i to w nich odbywała się i działa się sztuka.
A proszę mi teraz powiedzieć, skoro już troszeczkę ten minimalizm mamy oswojony, to przybliżcie teraz pojęcie postminimalizmu. To jest pojęcie, które się zrodziło w podobnych latach, 70., prawda? I analogicznie jest dosyć podobnie enigmatyczne.
Tak, no jeżeli chodzi tutaj o takie nazewnictwo, no to rzeczywiście to jest ciekawy problem, ponieważ minimal art jako nazwa został ten termin ukuty w roku 1965 przez Richarda Wolheima i właściwie to był moment, kiedy sztuka minimalistyczna jak gdyby może nie tyle chyliła się ku upadkowi, co jak gdyby osiągnęła pewien punkt kulminacyjny. Z kolei postminimalizm to jest termin ukuty przez nowojorskiego krytyka Roberta Pinkusa Wittena w latach 70. I tak jak sama nazwa wskazuje, jak gdyby dotyczy sztuki, która zrodziła się po minimalizmie lub w jakiejś relacji do minimalizmu. I tutaj mamy zupełnie inny charakter tej sztuki. Mamy zupełnie inną grupę artystów. Tutaj możemy wspomnieć chociażby Ewę Hesse czy późnego Roberta Morisa.
Ale jaka jest ta relacja? Czy to jest kontynuacja? Czy to jest jakby zaprzeczenie tym ideałom?
Można powiedzieć, że to jest taka słodko-gorzka relacja, taki romans połączony z kłótnią, ponieważ postminimalizm z jednej strony posiłkował się tymi właśnie prostymi, geometrycznymi formami, ale z drugiej strony nadawał im takie właściwości, takie modyfikacje, które jak gdyby tę sztywną, surową, chłodną, jak często mówi się właśnie w stosunku do minimalizmu, formę jak gdyby uwrażliwić, ocieplić czy uczłowieczyć.
Ja spotkałam się z takim określeniem, to jest feminizowanie minimalizmu.
Po części tak, z tego względu, że właśnie jedną z najważniejszych postaci postminimalizmu jest Ewa Hesse i artystka krótko żyjąca, ale niezwykle istotna, której biografia często bardzo może nie tyle toruje sposoby interpretowania jej dzieł, co idzie w parze z jej praktyką artystyczną. I często właśnie ten feministyczny, ogólnie kobiecy czy biograficzny charakter sztuki postminimalistycznej jest wyciągany jak gdyby na wierzch. I rzeczywiście no tutaj jest inna relacja. O ile w minimalizmie tego artystę próbowano ukryć, o tyle w postminimalizmie zostaje on przywrócony.
Minimalizm to nie tylko nurt w sztuce, ale można powiedzieć, że to jest pewien rodzaj estetyki, który jakoś pewnie z tego nurtu minimalistycznego wynika, ale sięga wiele dalej. Wydaje się, że dzisiaj, gdy na przykład oglądamy magazyny o wnętrzach, tak, to jakby taka minimalistyczna estetyka, którą znamy ze zdjęć chociażby, czy
proste formy.
Wystaw minimalistów z lat 60., że to jakby przeniknęło do takiej naszej codziennej sfery. Czy tutaj rzeczywiście taki proces można wiązać z tym minimalizmem artystycznym, właśnie takiego rozprzestrzenienia się tej estetyki naszej codzienności?
Mm-hmm. No, sam minimal art jako kierunek właśnie związany ze sztuką, ze środowiskiem Nowego Jorku w lat 60., to też jak gdyby pokłosie różnego rodzaju tendencji, także europejskich, które polegały na ograniczeniu środków wyrazu. Jak gdyby sprowadzeniu tych środków wyrazu niemalże do punktu zerowego, do tego reductio ad absurdam. Ale ta redukcja Oczywiście znalazła odzwierciedlenie chociażby we wzornictwie przemysłowym czy w modzie. Oczywiście tutaj nie mówimy o konkretnych latach, bo ten proces jak gdyby minimalizmu i jak gdyby popularyzacji tego, co proste, przebiegał właściwie przebiega do dzisiaj. I może to wynika z tego, że sam minimalizm jest swoistą reakcją. Jest reakcją na przepych, jest reakcją na jak gdyby zbyt duże oddziaływanie wielu bodźców. I często my jako ludzie mamy chęć najzwyklejszą jak gdyby sięgnięcia do tego, co ciche, proste i wystarczające. Więc rzeczywiście ta tendencja jest obecna także i dzisiaj.
A czy to nie jest to taka też tęsknota za brakiem hierarchii, bo jednak w minimalizmie ten brak hierarchii, czyli to, gdzie dzieło jest równoznaczne właściwie z autorem, albo tego autora nawet nie ma, to też jest pewien rodzaj minimalizmu. Czy ta chęć, żeby tej hierarchii nie było, mówiąc na odwrót?
Być może, chociaż dzisiaj jak popatrzymy na minimalistyczne wnętrza, o których mówiłeś i o designie, który jest minimalistyczny, no to można powiedzieć, że on staje się w jakiś sposób hierarchiczny, to znaczy on jest typowy dla tych, którzy mają gust chociażby, tak?
I pewne zasoby pieniędzy, to pewien rodzaj snobizmu również, prawda?
Ja przypomnę, że naszym gościem jest Wojciech Delikta, badacz, który zajmuje się postminimalizmem. Może odejdźmy od sztuki teraz trochę, mówiąc o tym minimalizmie i porozmawiajmy o takim zjawisku, które ostatnio często pojawia się w mediach, o minimalizmie jako pewnym stylu życia, jako reakcji na konsumpcję. Mówi się o filozofii wręcz minimalizmu. Można znaleźć wiele blogów, które definiują się jako minimalistyczne, gdzie omawiany jest pewien styl życia, właśnie odrzucanie zbędnych przedmiotów. Co sądzicie o takiej filozofii? Jak to, czy można uważać, że rzeczywiście jest to coś poważnego, czy raczej jest to pewna moda właśnie? Tak mówiliśmy o tym, że to jest jakby taka pewna
Już się tak strasznie wyrywam, żeby odpowiedzieć, tak. Dlatego, że jestem całym sercem za, nawet jeśli jest to moda i nawet jeśli bazuje na pewnym snobizmie, uważam, że również istnieje coś takiego jak pozytywny snobizm, czyli pozytywne, dobre działania, które wynikają nawet z takich średnio może jednoznacznie dobrych cech charakteru człowieka jak snobizm. Minimalizm w życiu uważam za nurt pozytywny i pożyteczny. Jest to jakiś
sprzeciw. Właściwie to jest? Czy nie mylimy tutaj, nie dajemy jakiegoś pojęcia na wyrost, które ma tak naprawdę opisać na pewną modę i to modę, która się ogranicza do bo dosyć zamożnych jednostek, tak? Bo jeżeli mówimy o minimalizmie, który polega na tym, że kupujemy mniej, ale za to porządne rzeczy, natomiast jakby odrzucamy, tak, czy redukujemy naszą garderobę do 10 kompletów ubrań, ale za to bardzo, bardzo drogich, tak? Czy to jest jakby zabawa dla bogatych?
W moim widzeniu, prawdę mówiąc, dzisiaj przygotowując się do tego programu, się dowiedziałam, że jestem minimalistką, ale bo całe życie się okazało, że nią byłam po prostu. To nie jest religia, to nie jest jakiś sposób życia, który opiera się na jakichś dogmatach. Jest takie powiedzenie, że tyle minimalizmów, ile minimalistów. Po prostu każdy ma swój sposób i swój jakąś drogę realizowania tych celów, czy tam celów, czy jakichś założeń, które minimalizm ze sobą niesie.
Pozbyłaś się już książek, które posiadasz?
Nie, książek się nie pozbyłam, ale na przykład jak brałam ślub, to zorganizowałam taki konkurs na to, kto był taniej ubrany niż panna młoda, bo moja sukienka ślubna kosztowała 36 zł i byłam z tego bardzo po prostu dumna. Nie lubię przerostu, nie lubię wydawania, gromadzenia rzeczy, które są zbędne i na tym między innymi polega minimalizm.
A czy to zjawisko takie popularne dzisiaj nie świadczy o pewnej dewaluacji, tak? Jakby właśnie tego minimalizmu, sprowadzanie właśnie jakby do takich prostych kategorii oszczędzania, tak? Czy jakby odrzucania nadmiaru?
Myślę, że nie, bo właśnie to odrzucanie nadmiaru zawsze jest w cenie i wydaje mi się, że też nie możemy łączyć takiego minimalistycznego stylu stylu życia, właśnie z tym snobizmem i jakimś takim otaczaniem się wyłącznie abstrakcyjnymi obrazami z jedną kreską, jedną plamą, tak, z czajnikami i szklankami w jednym kolorze i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach minimalizmów jest kilka i każdy z nich ma inną cechę. Jeżeli mówimy już o stylu życia, no to mogę tutaj podać przykład takiego rodzaju minimalizmu, który jak gdyby wykrystalizował się w Danii, określany jest mianem hygge i polega on na tym, by jak gdyby ograniczyć się do takich rzeczy w domu, czy w ogóle w życiu, w sposobie bycia, do tego, co jest jak gdyby komfortowe, co zapewnia nam bezpieczeństwo, co jest przyjemne i przytulne. Co wcale nie oznacza, że musimy tutaj ograniczać się właśnie do estetyki na przykład geometrycznej, czy jakiejś takiej abstrakcyjnej, wyabstrahowanej. I myślę, że tych minimalizmów jest wiele. Też są minimalizmy, które bazują trochę na takiej tradycji, powiedziałbym, mistycznej, to znaczy, które kojarzą się chociażby z filozofią Zen, czy z buddyzmem i to ograniczenie też jest dobre, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy właściwie w czasach bardzo podobnych do czasów Warhola i pop-artu, z którym to przecież minimalizm też konkurował, gdzie półki uginają się od produktów różnego rodzaju i czasami jest nam trudno cokolwiek wybrać. Więc kiedy wybór jest mniejszy, łatwiej dokonywać wyborów i decyzji i wtedy życie po prostu staje się prostsze.
Ja myślę, że ten wątek minimalizmu jako też pewnej drogi duchowej jest dobrą puentą naszej rozmowy, bo nasza audycja dzisiaj też jest bardziej minimalistyczna, nieco krótsza niż zazwyczaj. I na koniec proponuję posłuchać utworu postminimalistycznego muzyka Johna Adamsa, zatytułowanego On the Transmigration of Souls. Jest to bardzo ciekawy utwór, bo on jakby został napisany na zamówienie i stał się takim epitafium ofiar 9 września 2001 roku. Także też taki wymiar minimalizmu, który nie tylko jakby ogranicza znaczenie, ale też potrafi unieść taką tragedię.
Szkoda, że nie powstał taki utwór na przykład na temat katastrofy smoleńskiej. Bardzo chętnie bym się wpisała
ale,
w taki...
Ale może, taki, jeszcze, może jeszcze powstanie.
Dziękujemy Państwu dzisiaj za uwagę. Naszym gościem był doktor...
Jeszcze nie.
Ja już tak przedwcześnie.
Doktor Wojciech Delikta, doktor inspe, mamy nadzieję, już wkrótce.
Zapytałam poprzedniego przełożonego, że na pewno lepiej zna tytuły naukowe. Widzimy się za tydzień, słyszymy się za tydzień po 19:00 w piątek. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Piotr Bernatowicz.